myślę, że tak jak Błażej powiedział, każdy z nas tego doświadczył. Powiem, kiedy moja wiara upadała, zawsze Bóg działał w ten sam sposób. Przychodził ze swoją łaską. Kiedy zaczynałem w coś wątpić, w Boże rozwiązanie, Bóg przychodził z rozwiązaniem. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Nasza wiara jest tylko z Niego, przez Niego i z Nim. A On jest cudownym Bogiem. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się Bożym Słowem. Jakiś czas temu dzieliłem się tym Słowem tutaj w zborze, ale chciałbym dzisiaj poruszyć to Słowo w zupełnie inny sposób niż poprzednim razem. Mamy tą świadomość, że żyjemy w czasach ostatecznych i jesteśmy zborem czasów ostatecznych. I jakiś czas temu czytałem tutaj list do Laodycei i chciałbym go znowu dzisiaj przytoczyć, wrócić do tego fragmentu Bożego Słowa. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Moi drodzy, ten list, bibliści, teologowie uważają jako list do zboru czasów ostatecznych, do ostatnich zborów. Taką główną cechą tego listu, który wyróżnia się spośród sześciu poprzedzających go listów do innych zborów, jest to, że Pan Jezus w nim nie wypowiada ani jednego pozytywnego słowa o tym zborze. W poprzednich zborach zawsze tam padało jakieś słowo. Ale widziałem twoją wiarę, widziałem twoje uczynki. A tutaj do tego zboru nie pada żadne pozytywne słowo o tym zborze. Czym był zbór w Laodycei? Laodycea to miasto założone przez Antiocha II około III wieku przed Chrystusem. Antioch nazwał to miasto Laodycea na cześć swojej ukochanej żony. To było bogate miasto, słynęło z produkcji czarnej wełny do wyrobów dywanów. Wiecie, te tereny, czyli tereny dzisiejszej Turcji, nadal słyną do dnia dzisiejszego z wyrobu najpiękniejszych dywanów. I tam produkowano tą czarną wełnę, farbiono ją. I w tym mieście również była słynna medyczna szkoła, która słynęła z produkcji, no może takie nadwyraz słowo, ale z wytwarzania maści na choroby oczu. I kiedy czytamy ten list, tutaj autor, czyli Duch Święty tego autor, czyli Duch Święty, autor tego listu, wspomina te rzeczy. Laodycea nie posiadała żadnych źródeł. Po wodę trzeba było jechać w góry i zimną wodę sprowadzano z gór, natomiast gorącą wodę sprowadzano ze źródeł z takiego miasta, które było 12 kilometrów od Laodycei. Ono nazywało się Hierapolis. I kiedy przywieziono już tą gorącą wodę, ona była letnia. Wiecie, odległość w tamtych czasach, dzisiaj 12 kilometrów, to nie jest jakaś szokująca odległość, ale kiedy wieziono w jakiejś beczce tą wodę i tą beczkę ciągnął jakiś osiołek, to troszeczkę czasu zajęło, więc zanim dojechano z tą gorącą wodą, ona była letnia. Spożycie tej wody powodowało odruch wymiotny. Ta woda nie była smaczna, niezdatna do picia. I Pan Jezus w tym liście mówi tak. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. I ten zbór w Laodycei również korzystał z tych dóbr materialnych i z tego, nazwijmy, błogosławieństwa finansowego, jakie spoczywało na tym mieście. Ono również było w tym zborze. Wielu spośród tych ludzi, którzy byli w tym zborze w Laodycei, też było bogatymi ludźmi. Bogaciło się na tej sytuacji, czy na tym bogactwie, na tych możliwościach tego regionu. I Pan Jezus, wierzę w to, że przez Ducha Świętego mówi, znam uczynki twoje, wiem o tobie wszystko, znam cię. Żeś ani zimny, ani gorący. Woda, zimna woda jest smaczna, zimna woda orzeźwia, chłodzi. Gorąca woda jest potrzebna również do przygotowywania potraw, do gotowania, wtedy chińskich zupek nie było, więc trzeba było gotować. Dzisiaj się zalewa tylko wrzątkiem. I obyś był zimny albo gorący. Albo woda zimna jest zdatna, albo gorąca. Ta pośrodku, czyli letnia, obojętna, ewentualnie do kąpieli, ale pod względem spożywczym nie ma żadnej wartości. I tutaj Duch Boży zwraca się do tego zboru i mówi tak. Ponieważ mówisz, czyli tak jakby cytuje głos serc ludzi będących w tym zborze. Bogaty jestem i wzbogaciłem się. I niczego nie potrzebuję. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Ja myślę, że na tej sali nie ma osoby, która by powiedziała, jestem bogaty, tak się wzbogaciłem, że niczego już nie potrzebuję. Ale to również może świadczyć o bogactwie duchowym. Mam już wszystko. Tak poznałem Jezusa, tak znam Boże Słowo, tyle lat jestem w zborze, już mam wszystko, jestem bogaty. I na to myślenie o sobie, na to mniemanie o sobie, Duch Boży wylewa taki kubeł zimnej wody. Ku otrzeźwieniu, ku przywróceniu zdrowego, rzeczywistego myślenia. I Duch Boży mówi tak, a nie wiesz, tak myślisz o sobie, że jesteś taki, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Duch Boży patrzy inaczej na człowieka. Bóg patrzy inaczej na człowieka. Nie poprzez nasze dokonania, nie poprzez nasze osiągnięcia, nie poprzez wysokość czy stan naszego konta. Patrzy wewnątrz, patrzy w serce, patrzy na człowieka takim, jakim on naprawdę jest. Nie takim, jaki jest na pokaz, z zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz człowieka. I Duch Boży mówi, nawet nie wiesz, że jesteś pożałowania godzien. Nędzasz. Myślisz, że jesteś bogaty, a jesteś nędzarzem. Wiecie, nędzarz to jest ktoś bardzo biedny. Ślepy i goły. Popatrzcie, w tym mieście sprzedawano maść na choroby oczu. I wydawałoby się, że to nie jest problem, aby być zdrowym, aby mieć dobry wzrok. Ale tak jak to ktoś kiedyś powiedział, że krótkowzroczność to nie tylko choroba wzroku. Złe widzenie to nie tylko choroba wzroku. Złe widzenie to również brak rozeznania, brak poznania Boga, brak Boga w swoim życiu, ślepe błądzenie i goły na koniec. Wiecie, nagość oznaczała to, że wszystko jest jawne, wszystko jest widoczne. A więc przed Bogiem, kiedy człowiek staje, jest goły. Znane są wszystkie zamysły jego serca, wszystkie jego myśli, wszystkie wyobrażenia, wszystko to, co wydaje się człowiekowi, że jest tylko jego, że jest tylko jego własnością. I bardzo mocne słowa Bóg kieruje do tego zboru w Laodycei. I tak jak powiedziałem, nie powiedział ani jednego dobrego słowa o tym zborze, ale to nie znaczy, że Bóg nie kochał tego zboru. Wiecie, gdyby Bóg nie kochał tego zboru, to by w ogóle do niego się nie odzywał, nie zwracał, nie posyłałby swojego słowa. Wiecie, kiedy Bóg mówi do nas nawet rzeczy nieprzyjemne, to znaczy, że nas miłuje. To znaczy, że mu zależy. To znaczy, że chce widzieć zmiany. I to również dotyczyło Laodycei, to również dotyczy Kościoła, zboru, zborów czasów ostatecznych. I po stwierdzeniu tego faktycznego stanu, jak wyglądał ten zbór, Duch Święty mówi, radzę ci. Okej, jest tak, jak jest. Tak wygląda twoje życie. Ale radzę ci. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Nabył. To takie troszkę niefortunne stwierdzenie. Nabył. Nabycie kojarzy nam się z kupnem czegoś. Ale my przecież od Boga nie możemy nic kupić. I chodzi bardziej o to, że to nabycie tego złota w ogniu wypróbowanego wymaga wysiłku, wymaga pracy, wymaga starania, wymaga wkładu. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. I w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 7 wierszu czytamy: a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tym złotem jest wiara. Tym, co jest cenniejsze niż złoto, czy tym złotem w ogniu wypróbowanym, czyli oczyszczonym, jest wiara. A więc nie można tego kupić, ale trzeba włożyć staranie, zaufać Bogu, pójść za Nim, poddać się Mu i wtedy przejdziemy różne rzeczy w naszym życiu, różne próby, różne doświadczenia, nie zwątpimy, Kiedy Boże Słowo mówi o przyjściu Pana Jezusa, Słowo Boże mówi tak, ale kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, czy zastanie wiarę na ziemi? Czy zastanie wiarę? I w kontekście tego słowa widzimy, że wiara dla Boga jest cenniejsza. I myślę, że dla nas również powinna być cenniejsza niż to złoto. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można nic otrzymać od Boga. A więc wiara pozwala nam funkcjonować jako Boże dzieci. Bez wiary nie możemy być Bożymi dziećmi. Bez wiary wszystko, co jest u Boga, jest nieosiągalne dla nas. To poprzez wiarę dziedziczymy obietnicę, poprzez wiarę wszystko, co otrzymujemy od Boga, wszystko poprzez wiarę. I Duch Boży mówi, radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Popatrzcie, Duch Boży mówi, chcę, żebyście byli bogaci. Ale nie chodzi tutaj o pieniądze. Chcę, żebyście byli bogaci. Abyś się wzbogacił. I abyś przyodział szaty białe. Szaty białe. Boży płaszcz sprawiedliwości. Biała szata. Myślę, że Duch Boży, patrząc na zbór w Laodycei, nie widział tych białych szat. Widział szaty brudne, splugawione, zanieczyszczone. I abyś przyodział szaty białe. Płaszcz zbawienia, biała szata, którą każde Boże dziecko otrzymuje, kiedy jest oczyszczone z grzechów poprzez wiarę, poprzez przyjęcie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Wszyscy, którzy powierzyli swoje życie Panu Jezusowi, otrzymali tą szatę. Za darmo, piękną, lśniącą jak śnieg, czystą. Ale widzimy, że poprzez życie różnie to wygląda. Aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, a więc ta szata, ten płaszcz zbawienia, z łaski za darmo otrzymany, zakrywa wszystkie nasze występki, nasze grzechy, tak jak krew Jezusa. I kiedy otrzymujemy tą szatę, Bóg widzi nas czystymi, doskonałymi. I dalej Duch Boży mówi oraz maści. Popatrzcie, mówi to do ludzi, którzy doskonale wiedzieli, co to znaczy. Przecież u nich była najlepsza maść. Wystarczyło posmarować oczy i choroba oczu znikała. Ale to nie ta maść. Oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. To jest inna maść. To nie jest maść, którą mogą medycy wyprodukować z najlepszych składników. To jest Boża maść. Myślę, że kiedy otwieramy Boże Słowo, to również nasze oczy zaczynają inaczej widzieć. Patrzymy z innej perspektywy. Czyli kiedy patrzymy ze swojego miejsca i ze swojej perspektywy, często nie mamy nadziei, często nie widzimy końca, nie widzimy rozwiązania. Ale kiedy użyjemy tej maści, możemy ją porównać również do Bożego Słowa, to nasz wzrok się wyostrza. Widzimy. Wiecie, kiedy żyłem jako człowiek niewierzący, wielu rzeczy nie widziałem. Patrzyłem na świat tak jak wszyscy inni ludzie i wielu rzeczy nie widziałem. To, co było dla mnie cenne, o co zabiegałem nieraz, nagle okazało się, że jest obrzydliwością i nie podoba się Bogu. Maść. Widzące oczy. Tą maść można nabyć tylko u jednej osoby. Nie będzie jej w aptekach, nie będzie jej w sklepach. Ona jest tylko u naszego Pana. Kiedy przychodzimy do Niego, kiedy On nas zbawia, otwiera nasze oczy, mogę powiedzieć, uzdrawia nasze oczy, uzdrawia nasze zmysły, nasze myślenie i zaczynamy postrzegać świat zupełnie, zupełnie inaczej. Chociaż wiele lat minęło, są tu osoby, które powierzyły swoje życie Panu Jezusowi, zaczęły przygodę z Nim wiele, wiele lat temu, to jednak chyba każdy z nas pamięta, że nie zawsze tak myślałem, że nie zawsze tak widziałem, że nie zawsze tak pojmowałem. Duch Boży mówi, potrzebujesz maści, aby przejrzeć, aby zobaczyć, co jest cenne, co jest potrzebne, co jest złe i co jest obrzydliwe. Ta maść pozwala na takie duchowe rozeznanie rzeczywistości, która nas otacza. Dalej Duch Boży mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. A więc wiemy, że karceniu i smaganiu podlegają ci, na których nam zależy. Nikt nie karci obcych dzieci. Karciliście kiedyś obce dzieci na ulicy, zachowywały się źle? Nie, bo to nie są nasze dzieci. Ale Bóg własny w miłości swojej karci swoje dzieci. Napomina, zatrzyma, nie rób tego, nie idź tam. To cię zniszczy, to cię zabije. Wiecie, to nie chodzi o zakazy. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Odwróć, zmień myślenie. I teraz będę czytał werset, który często używany jest na ewangelizacjach. Ja sam go używałem często. Ale tak naprawdę to jest słowo, które mówi do nas, mówi do zboru. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Zobaczcie, u drzwi. Czyli Pan Jezus był na zewnątrz tego zboru. Nieraz możemy mówić, że jesteśmy chrystocentryczni, że Chrystus jest numerem jeden w naszym życiu, że jest najważniejszy, a rzeczywistość może być zgoła inna. Nagle ten zbór dowiaduje się, że Pana Jezusa nie ma pomiędzy nimi. On jest za drzwiami, bo już nie było miejsca dla Niego. Poprzez ich styl życia, poprzez różne wyobrażenia, poprzez różne poglądy, poprzez różne grzechy, nagle się okazało, że ten, kto jest centrum Kościoła, jest poza drzwiami. Jasno o tym mówi ten list. Wyobrażacie sobie, że król królów i pan panów jest za drzwiami? i słychać pukanie. I znowu, popatrzcie, Król Królów i Pan Panów nie obraził się. Jak bardzo musi kochać człowieka, że mimo wszystko, że został wypchnięty poza obszar, poza obręb zboru, to puka. Puka, daje szansę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wiecie, to jest werset dający nadzieję. Może myślisz, że już dla ciebie nie ma szans. Zrobiłeś coś, czego sam sobie nie możesz wybaczyć. Gdzieś Jezus, Boże Słowo, gdzieś wszystko uciekło. Nie ma tego w twoim życiu. Ale Jezus z ciebie nie zrezygnował. I Słowo Boże mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wieczerzał, relacja, powrót do relacji. Kolejna szansa, nadzieja. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. I popatrzcie, to jest słowo, które Duch Boży kieruje do tego zboru, do którego nie padło żadne dobre słowo. Ono świadczy o tym, że on wierzy, że wśród tych ludzi są zwycięzcy. I ci, którzy zwyciężą. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Coś okropnego. Wyrzucenie Jezusa poza obszar zboru, poza obszar swojego życia. Wypchnięcie, może nie wyrzucenie, wypchnięcie. Poprzez różne działania, poprzez różne rzeczy, wydawałoby się może nieraz nawet i dobre, i duchowe. Ale najważniejszym, to co Boże Słowo nam pokazuje, jest to, jaką mamy więź z Bogiem. Więź i relacja z Jezusem jest ważniejsza niż wszystkie nasze służby i dokonania. Służby są ważne i potrzebne. Ale osobista relacja z Jezusem jest najważniejsza. I on się nie obraził na ten zbór. I ostatnie słowa dają nadzieję. I powiem tak, to są słowa, które dają nadzieję zborowi i zborom czasów ostatecznych. Każdy zna swoje życie, każdy wie, jak ono wygląda. Każdy wie. A jeśli nie, to przyjdzie Duch Boży i pokaże, i powie. Nie dopuśćmy do sytuacji, aby ten głos, delikatny głos Ducha Bożego nie docierał do nas. To od nas zależy. Czy nasze uszy są odpowiednio nastrojone na tą częstotliwość, Bożą częstotliwość? Czy słyszysz? Jeśli słyszysz, to jest nadzieja. Jeśli nie słyszysz, to wycisz inne rzeczy, które zagłuszają głos Ducha Bożego. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. To jest twoja i moja przyszłość. To jest Boża wola dla mojego i twojego życia. nie pozwólmy, aby się nie wypełniła. Wiele od nas zależy. Wiele zależy od nas. Bóg widzi nasze starania, nasze serca. I On jest zawsze gotów nam pomóc. Kiedy nie dajemy rady, kiedy zaczynamy wątpić, On jest zawsze blisko. Zawsze podniesie, zawsze zachęci. Ale o wiele bardziej niebezpiecznym stanem jest to, co, o czym mówi tu słowo, bogaty jestem i się wzbogaciłem. Boże Słowo mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy. Chcemy oglądać Boga. Chcemy żyć z Bogiem. Chcemy Go naśladować. Ale musimy być gotowi też zapłacić cenę. Cena jest wysoka, ale cena jest warta tej stawki. Pan Jezus zapłacił wszystko za nas, ale oczekuje też naszej postawy, naszego wkładu. Oczekuje współpracy. Boże Słowo mówi, że On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Jeśli miłujesz Boga, On ci we wszystkim pomoże. Przeprowadzi przez każdy trud i każdą rzecz, nawet niemożliwą. Powstańmy, kochani, ja już proszę zespół. Moi drodzy, skłońmy nasze głowy. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją wielką łaskę i wielką miłość. Dziękuję Ci za to, że poszedłeś za mnie i za każdego człowieka na krzyż, na hańbę, na śmierć, na ból i cierpienie. Zapłaciłeś najwyższą cenę. Abyśmy mogli żyć wiecznie. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty znasz uczynki moje, znasz życie moje, znasz życie każdego brata i siostry. Panie, przed Tobą nikt i nic nie jest się w stanie ukryć. Panie, Ty tak jak ten winogrodnik, wytnij te pędy, te, które zagłuszają właściwy owoc. Wytnij, oczyść. Panie, chcemy widzieć Twoje zwycięstwo i Panie, wierzymy w to, że powołałeś nas do zwycięstwa. Ale tak przepraszamy Cię za nasze życie. Jak często się wycofujemy, jak często zapominamy, jak często wątpimy. Daj siłę, daj moc. Przebacz zaniedbania. Dopomóż we wszystkim. Dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość. Oddajmy Ci cześć, chwałę. Wywyższamy Twoje święte, cudowne imię Jezus. Amen.